Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam w studiu Waldemara Borzystowskiego.
Dzień dobry.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego, jak zwykle, Maciej Goniszewski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o postaci trochę niezwykłej jak dla mnie, ponieważ był to Niemiec, Ślązak, który szpiegował dla polskiego króla w Gdańsku, Gdańszczan.
No, tak. Ale trochę też podejrzewać można, że na rzecz szwedzkiego króla,
też,
a właściwie królowej, tak. Znaczy, coś jest w tej postaci rzeczywiście tajemniczego i klucz do niej no, nie jest taki prosty, żeby go znaleźć, jakby odkryć te jego wybory, dlaczego one takie były, co skłoniło tego człowieka do obrania takiej kariery, bo przecież tak naprawdę wykształcenie jego było prawnicze, zamiłowania zdecydowanie literackie.
A no zawsze był przy dworach różnych, może dlatego.
Od pewnego momentu. Był przy dworach rzeczywiście, ale od pewnego momentu był jakby u pańskiej klamki rzeczywiście, od momentu, kiedy musiał opuścić to, co wspomniałeś, swoją taką małą ojczyznę.
No ale tam też przecież przy księciach był, także powiedzmy, o kim mówimy, bo na razie
no właśnie, mówimy, tak, dokładnie.
Martin Opitz von Boberfeld.
Tak, on od pewnego...
Boberfeld tak fajnie brzmi.
Śmiesznie, rzeka Bober. On od pewnego momentu był szlachcicem, uznano w dowód uznania jego zasług literackich, a właściwie dla języka niemieckiego tych zasług, ponieważ w tym czasie, kiedy Martin Opitz się urodził na Śląsku, język niemiecki nie był językiem popularnym wśród elit intelektualnych Niemiec. Ja tylko przypomnę, ale to już później, znacznie później, Fryderyk II, kiedy miał mówić po niemiecku, to robił to niechętnie, mówił, że właściwym językiem dla intelektualistów jest tak, francuski. W związku z tym Boberfeld, Martin Opitz jest w zasadzie kimś, kto ten język niemiecki uszlachcił. Choć sam był synem rzeźnika, co w tamtych czasach oznaczało, że był człowiekiem raczej zamożnym. Ten fach akurat był dobrze opłacany i on odebrał solidne wykształcenie, klasyczne takie byśmy mogli powiedzieć, bo najpierw skończył tą szkołę u siebie w Bolesławcu, na Śląsku właśnie, później powędrował do Wrocławia, z Wrocławia wywędrował, gdzie skończył takie gimnazjum akademickie wrocławskie o wysokiej też renomie, powędrował do Heidelbergu i tam skończył szkołę prawniczą. Na początku warto by było rzeczywiście, to wspomniałeś, poeta śląski, bo mówimy poeta niemiecki, oczywiście on pisał w języku niemieckim, ale to jego przywiązanie szczególne do Śląska warto podkreślić, ponieważ on później w zasadzie będzie się prawie, że całe swoje życie obracał w świecie niemieckim, tak byśmy mogli, w świecie języka niemieckiego, w kulturze niemieckiej, czy to będzie o dziwo Siedmiogród, czy to będzie Gdańsk, ale będzie czuł się wygnańcem od momentu, kiedy tą małą swoją ojczyznę musiał opuścić. No ale o tym za chwilę może. Ciekawostką pewną jest to, że on po ukończeniu tej szkoły prawniczej u siebie na tym Śląsku specjalnie pracy w tym momencie znaleźć nie mógł i powędrował nieco dalej do Weissenbergu, Alba Iulia, dzisiejsza miejscowość w Rumunii. No i byśmy tak
tam jest grup polskiej królowej.
Tak, ale generalnie jest o tyle to ciekawe, że on wędrując do Siedmiogrodu, na dwór Gabora Betlena, właściwie wędruje w dalszym ciągu do świata niemieckiego. To jest ten potęga, właściwie można powiedzieć, w jakim stopniu kultury niemieckiej. Chciałbym się powiedzieć, że to parcie na wschód, ale ono miało bardzo często charakter kulturalny. Ono miało bardzo często charakter gospodarczy, ono miało bardzo często charakter rozwojowy. Niemcy przenosili się, byli zapraszani, tak jak do Siedmiogrodu. Właściwie gdzie jest Siedmiogród? No dzisiaj jest w Rumunii, ale jakbyśmy posadzili przy jednym stole Węgra i Rumuna, pokłóciliby się o to bardzo. W związku z tym tak naprawdę powstało 7 miast bardzo istotnych i miast w zasadzie niemieckich. Ze strukturą, z mieszkańcami niemieckimi, z rozwiązaniami i bardzo bogatych w rejonie, jak widać, bardzo odległym. Ja tylko przypomnę, w którymś momencie, żeśmy o tym mówili, jak mówiliśmy o Forsterach, o Niemcach nadwołżańskich. ta infiltracja, to brzydkie takie słowo w zasadzie oznakowało, trochę się kojarzy ze szpiegostwem, z jakimś przenikaniem, ale tego żywiołu niemieckiego, niemieckiej kultury na wschód rzeczywiście postępowała bardzo, bardzo mocno. On na tym dworze Gabora Bethlena sprawował funkcję dworzanina, ale jednocześnie pisał wiersze. I tutaj jest największa być może taka zasługa, jeżeli chodzi o niego. On stworzył taką książkę Buch von der Deutsche Poeterei i to jest w zasadzie w tej książce napisanej w języku niemieckim, która się stała Biblią dla kolejnych twórców zajmujących się literaturą, piszących wiersze, była czymś takim odwołaniem, ach więc, w języku niemieckim można tworzyć piękne teksty, piękne wiersze. Był kluczowy, jeden z kluczowych momentów dla literatury niemieckiej, ponieważ no, dzisiaj w jakimś stopniu jesteśmy przyzwyczajeni do i rangi Niemiec w XIX wieku, zwłaszcza jeżeli chodzi o filozofię, literaturę, muzykę. Ale Niemcy w XVII wieku to są Niemcy bardzo mocno cierpiące. Wojna 30-letnia, o której tutaj też żeśmy kiedyś wspominali, to jest coś, co dla Niemiec ówczesnych jest przeżyciem traumatycznym. Wrogie armie znajdują się na terenie tego kraju, który jest rozbity. Wrogie armie robią, co chcą. Jest taki potop, mówię, razy sześć. W związku z tym sytuacja absolutnie tragiczna, nie do zaakceptowania, do tego dołączają się też choroby, grabieże. To jest, właściwie odnieść można wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Przynajmniej w literaturze niemieckiej ci intelektualiści, których część przenosi się, między innymi ucieka też do Polski, na dwór Władysława IV, Wazowie lubili otaczać się Niemcami. W ich otoczeniu było wielu intelektualistów z Niemiec. Oni szukają tu schronienia między innymi przed tą sytuacją. Polska rzeczywiście w tym czasie jest takim krajem, który przyjmuje tego typu ludzi, nie pyta się specjalnie o jakieś tam powiązania znaczące, jest miejscem schronienia. Z czego to wynika? No, pewnie z tego, że intelektualista, człowiek światły, człowiek bogaty jest w tym kraju też dobrze widziany. No, a poza tym rzeczywiście Władysław IV po swoim tatusiu nie odziedziczył na szczęście ortodoksji religijnej, w związku z tym tak naprawdę on takich ludzi nie tylko tolerował, ale i zachęcał do tego, żeby gdzieś tam w jego kraju sobie znaleźli miejsce. Martin Opitz napisał również taki piękny wiersz, to jest Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges, to jest wiersze pocieszenia w czasie okropności wojny, dał temu wyraz, czym wojna była. Jego osobiście wojna również dotknęła. To wspomniałeś o tej protekcji. Rzeczywiście, no w jakim stopniu masz rację. Artysta także dzisiaj właściwie jest bardzo często zmuszony do szukania tej protekcji, do sponsora, byśmy mogli powiedzieć. Działania artystyczne, jakiekolwiek by one nie były, zawsze wymagają pieniędzy. Okazuje się, że no nie daje się tutaj tego utrzymać tak zwyczajnie z biletów, jakbyśmy to powiedzieli, a przynajmniej nie zawsze. W związku z tym sztuka wysoka rzeczywiście wymaga jakiejś subwencji. No i nasz bohater, Martin Opitz, takich ludzi, którzy byli skłonni te pieniądze mu dawać, ale w sposób taki rozsądny, nie wymagając zbyt wiele. Znaczy wymagając tylko tyle, żeby no, był ich sekretarzem, dworzaninem, byli książęta piastowscy. To jest ciekawostka zupełnie. O tym dzieciom może się wspomina albo nie wspomina w szkołach, że podczas bitwy pod Grunwaldem tych Piastów, ci Piastowie rzeczywiście byli po krzyżackiej stronie i ta dynastia, ten ród, on był bardzo żywotny. Właściwie można powiedzieć, że no, praktycznie rzecz biorąc jeszcze podczas wojny ci Piastowie śląscy funkcjonowali, byli bardzo dbali o te swoje włości, wyraźnie patriotyczni wobec tego, co posiadali i obaj bracia, bo tutaj mówimy o Johannie Christianie i Georgu Rudolfie, są ewangelikami i w którymś momencie rzeczywiście stanowią ważne osoby i będą jeszcze stanowiły ważne osoby dla Martina Opitza, który jednak szuka pieniędzy przy kimś również innym, przy osobie bardzo znacznej, to jest Karl Hannibal von Dohna. Jest to człowiek cesarza. Tutaj Śląsk jest miejscem szczególnym, podczas tej wojny 30-letniej również. gdzie właściwie jest walka, byśmy dzisiaj powiedzieli, czy ta walka jest narodowa. No nie bardzo. Walka jest zdecydowanie religijna. W tym momencie, w okresie tej wojny 30-letniej, ta religijność, czy jesteś protestantem, czy katolikiem, okazuje się dość istotna. Przy czym nie ulegajmy takiemu złudzeniu. Król francuski wspiera protestantów. W związku z tym tak naprawdę nie zależy mu na tym, żeby katolicy wygrali w Niemczech. Jemu zależy na tym, żeby rozbić to państwo, żeby utrzymać to rozbicie jak najdłużej, bo jest to działalność korzystna dla państwa. Ale ludzie normalnie ulegają temu złudzeniu, a z kolei władca austriacki, cesarz, bardzo mocno wspiera katolików. Troszeczkę dziwne, bo w tym państwie przecież, jakby nie patrzeć, które też miało swoje mniejszości, on stara się walec zadziałać. W związku z tym wspomniany tutaj Karl Hannibal von Dohna jest takim człowiekiem cesarza na Śląsku. Martin Opitz jest jego zaufaną osobą dla niego i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie wojska protestanckie, które pojawiły się pod Wrocławiem. No i nagle się okazało, że ten poeta, ten człowiek dużej wrażliwości może się wybierać między rozumem a sercem. I teraz obyśmy w życiu nigdy nie byli zmuszeni do takiego wyboru, znaczy wyboru, gdzie nasza kariera wiąże się z jakimś zaprzaństwem albo ze sprzeniewierzeniem się samemu sobie, bo może się okazać, że głos serca będzie niewystarczający, że głos jakichś pryncypia, których wyznajemy, schowamy do kieszeni i zdecydujemy się robić jednak tą karierę mimo wszystko. We wszystkich czasach tacy ludzie generalnie, mam wrażenie, mają lepiej. Martin Opitz w tym momencie zdecydował się, można powiedzieć, nie tyle ujawnić prawdziwe oblicze, co stanąć po tej stronie ludzi, z którymi było mu bliżej. Znaczy po stronie protestantów, po stronie Śląska. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby ta strona była zwycięska. Oczywiście za chwilę wrócili Austriacy i nagle się okazało, że trzeba szukać ucieczki. I o paradoksie, o tym już chwilkę wcześniej żeśmy mówili, o paradoksie ten protestant musi szukać tej ucieczki i szukać swojego miejsca przy królu naszym Władysławie IV w Warszawie. I nie tylko w Warszawie. No, przybywa do Polski i szuka protektora. I tu chcielibyśmy w tym pierwszym wypadku powiedzieć, że wybór za głosem serca, czyli wybór ten sprawiedliwy, powinien w konsekwencji doprowadzić bohatera do happy endu i sprawić, że on w tym momencie zostanie nagrodzony. No nie do końca tak jest. Mam wrażenie, że to doświadczenie życiowe dość gorzkie skłoniło później do tego, żeby Martin Opitz uznał, że wielcy tego świata kształtują jego oblicze naszym maluczkich kosztem, no i doszedł do wniosku, że będąc agentem jednego władcy, może być agentem dwóch władców, bo obaj wtedy płacą. Czy tak rzeczywiście było, trudno nam powiedzieć, o tym powiemy sobie za chwilę, jak będziemy mówili o Gdańsku. Póki co mamy Opitza w kraju.
No on nie trafił od razu do Gdańska, trafił nie. Najpierw do Torunia.
Tak, on najpierw spotkał się z Denhoffem, który był człowiekiem prowadzącym negocjacje z tej rodziny Denhoffów, rodziny pogranicznej, podobnie jak Krokowowie. Ma się wrażenie, że w rodzinach arystokracji to, co było najbardziej dla nich charakterystyczne, to przywiązanie do rodu i do bycia z arystokratą. Noblesse oblige. Ale z drugiej strony właściwie można odnieść takie wrażenie, że za każdym razem służymy temu, który w tym momencie panuje. Ma to w zasadzie swoje nawet i dobre strony, dlatego że można by było na nich polegać. Denhoffowie, w zależności od tego, kto rządził, służyli albo królom polskim, albo władcom Prus. Generalnie Gerhard Denhoff był osobą bardzo ważną w sprawach królewskich, w sprawach dotyczących cła gdańskiego, o czym też za chwilę powiemy głębiej. No i Martin Opitz znajduje się przy nim, pisze wówczas, bo autorem jest dobrym, ale niestety psuje swoje pióra, bez przerwy jest zmuszony do psucia tego pióra w ten sposób, że pisze rozmaite właśnie panegiryki na cześć tego, owego, tamtego. Zawsze z taką nadzieją, że dzięki tej osobie, dzięki jakiejś dedykacji w nowej książce coś zyska.
No ale zyskiwał na tym.
Zyskiwał. Jakbyśmy zobaczyli jego portret, który gdański, ten piękny portret Strobla, który ma taki piękny 40-letni mężczyzna w świetnym stroju, w czarnym, z białą koszulą, z szerokim kołnierzem. Dobrze widać, przed chwileczką był u Balwierza, więc ma ułożone pięknie włosy. Ma się wrażenie, że mamy do czynienia z człowiekiem, który może nie tyle lubi przepych, ale z całą pewnością nie cierpi sytuacji, w której musi znosić niedostatek. W związku z tym z pewnością starał się bardzo o to, żeby tego niedostatku nie zaznać i w jakim stopniu mu się to udaje. Rzeczywiście zostaje nie tylko, byśmy powiedzieli, dworzaninem, w jakim stopniu, no bo trafia na dwór Władysława IV, ale również jest jego historiografem. To znaczy, znowu, zajmuje się literaturą i pisze w zasadzie, jakim wspaniałym władcą był Władysław IV. Dzięki
jest
czemu...
Jest ciągle i, jeszcze wtedy.
Znaczy ciągle jeszcze wtedy jest. Trzeba przyznać, że nauka wypływająca z panowania Władysława IV poprzez porównanie z Zygmuntem III wypływa taka, że jakkolwiek obaj ci władcy mieli swoje sukcesy i porażki, to ojciec zdecydowanie jest nielubiany, a syn na ogół lubiany. I wypływa to tylko i wyłącznie właściwie cech charakteru, które ogólnie są postrzegane jako pozytywne. To znaczy, on lubił ludzi, mógł się bawić, wydawał pieniądze w dużych bardzo ilościach, miał, generalnie był to król, z którym się dobrze przebywało, dobrze się w jego towarzystwie czuło. No, podczas kiedy Zygmunt III, jak wiadomo, zaczynał każdy dzień od dwóch mszy świętych, no i właściwie był osobą, która podchodziła nieufnie strasznie do ludzi. Mówiło się nawet, że też, co było nieprawdą zresztą, że własną siostrę, która tylko z tego powodu, że była protestantką, trzymał na dystans i osadził w Golubiu Dobrzyniu, co oczywiście jest absolutną nieprawdą, ponieważ siostrę swoją, można odnieść wrażenie, bardzo lubił i był do niej przywiązany. Chociaż oczywiście wolałby, żeby poszła do katolickiego nieba.
Dobrze, o kolejnych przygodach naszego głównego bohatera, Martina Opica, będziemy opowiadali po przerwie.
Dobrze.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Witam po przerwie. Nasz stały gość, stały współgospodarz Waldemar Borzestowski opowiada o Martinie Opicu von Boberfeldzie.
Widać wyraźnie, że ten tytuł ci się spodobał.
No to jest taka mieszanka, prawie polsko-niemiecka, znaczy niemiecki tytuł.
Znaczy muszę powiedzieć, że jest nie taka pewna bufonada troszeczkę, tak to brzmi. Ten Boberfeld rzeczywiście, mnie to też również tak jakoś cieszy, tego typu słowo. No jemu się podobało, został szlachcicem, w związku z tym wyraźnie awans nastąpił. I on zresztą tak uważa, jak pisał o literaturze na przykład, bo uważał, że na przykład takim numerem jeden, jeżeli chodzi o literaturę, to jest dramat. No i oczywiście, jak dramat piszemy, powinniśmy pamiętać, że w tym dramacie winny występować osoby szlachetne, szlachetnie urodzone, królowie, etc. A komedia, tam w komedii to już królów nie powinniśmy zastać, tam powinny być te stany niższe. W związku z tym, kiedy, no niestety, teraz taka mi się refleksja nasunęła, kiedy trafił wreszcie do stanu szlachetnego, to nagle się zaczął rzeczywiście w jego życiu, ale to dość niespodziewanie, pewien dramat, o którym wspomnimy, ponieważ dramat ten miał miejsce, no niestety, w Gdańsku. Już przy okazji Eichendorfa, czy innego poety Śląska w Gdańsku, mówiliśmy o tym, że Gdańsk niespecjalnie, mimo że tak niechętnie o tym wspomina, nie był specjalnie, tu artyści nie byli hołubieni wyraźnie. Się pojawiali ci artyści, ale tak byśmy mogli powiedzieć, że specjalnego takiego mecenatu artystycznego dla ludzi pióra, to ja tak nie dostrzegam. No w każdym razie wielkich artystów pióra tutaj nie było, przynajmniej przez całe lata, i jak wspomnieliśmy o Eisendorfie, no to należał on do takich szlachetnych wyjątków, przybył, no i stąd wyjechał, Martin Opitz przybył i już stąd nie wyjechał. Chyba dlatego też i przede wszystkim jest w Gdańsku przez ludzi, którzy się jego historią wspominany, bo de facto, jeżeli chodzi o sam życiorys, to myślę, że niewiele o nim wiemy. Zastanawiające jest to dla mnie zupełnie, że on w Gdańsku zamieszkał przy ulicy Chlebnickiej i to dokładnie wśród tych domów trzech, gdzie później zamieszkał Eisendorf. Ja nawet się zastanawiałem, czy Eisendorf nie wiedział, czy Eisendorf nie zrobił tego świadomie, że tam właśnie sobie wynajął lokum. Nie spotkałem się z taką informacją. Na pewno jest tak, że bo Opitz nie zamieszkał tam dlatego, że go do końca było na to tak stać. On zamieszkał tam u swojego przyjaciela, znajomego, osoby, do której został wysłany. I to jest postać bardzo ciekawa, się nazywa Bartolomeusz Nigrinus. On był pastorem. I warto go tutaj wspomnieć, ponieważ on się pojawi przy końcu naszej opowieści, kiedy będziemy mówili właśnie o tym szpiegowaniu. Dlaczego się pojawia Martin Opitz w Gdańsku? Pojawia się w związku z cłami pruskimi. To jest zupełnie zabawna historia, warto temu poświęcić chwilę. Mamy rok 1632 i na polach pod Lutzen ginie Gustaw II Adolf, ten co mówił o tym, o Polakach i o ich królach, że Boże, jak oni ich prowadzą, bo też o tym żeśmy wspominali, że właściwie o ile unia personalna między Polską a Szwecją to by pewnie nie wyszła, o tyle powinniśmy rozumieć, że mamy wspólne interesy i sojusz był, no, dla każdego prawie, że oczywisty, nieoczywistym był dla naszych wazów, którzy starali się z uporem, byśmy mogli powiedzieć maniaka, odzyskać ten tron szwedzki, mimo że nikt ich tam nie chciał. No i Władysław IV oczywiście po śmierci Gustawa II Adolfa uznał, że to jest odpowiedni moment, ponieważ na tronie pojawiła się królowa Krystyna, młodziusieńka, dziecko, uznał, że teraz należy tą wojnę przedsiębrać, no i poczynił pewne kroki w tym kierunku, zaczął gromadzić wojska. On w ogóle uwielbiał tego typu akcje. Jedna z tych ostatnich, to się zakończyła dla nas oczywiście tragicznie, kiedy postanowił, że nagle ruszy na Turcję z nadzieją, że być może zdobędzie Konstantynopol i postanowił obiecać różne rzeczy kozakom, Ukraińcom, no i efektem było powstanie Chmielnickiego, między innymi, ale w Gdańsku Martin Opitz, rozmawiający o cłach, dlaczego on o tych cłach, ten temat w ogóle pojawił się? Ponieważ Szwedzi królowej Krystyny wojny nie chcieli. Kanclerz Axel von Oxenstierna chciał pokoju i do tego pokoju dążył, do traktatu pokojowego. On został podpisany w sztumskiej wsi, ale król polski, który niechętnie rozstawał się z myślą o wojnie z Szwecją. Szlachta polska do niej nie dążyła, czyli król tutaj był absolutnie odosobniony w tych swoich dążeniach. Postawił pewne warunki. Troszeczkę powiedział w ten sposób. No ale tak, ale ja już poczyniłem pewne starania, ja już wydałem jakieś pieniądze i co ja teraz mam zrobić z tym wszystkim? Nie będziemy się bawić w wojnę? No jak to jest możliwe? Był wyraźnie rozżalony i stawiał warunki. Szwedzi uznali w tym momencie, że no dobrze, skoro król tak uważa, to my jesteśmy skłonni oddać mu pewne pieniądze. I mianowicie zrezygnowali z tych ceł, które pobierali stojąc na redzie portu gdańskiego w Zatoce od wszystkich okrętów. To było 5,5% od ceny towaru. No i wszystko byłoby dobrze, bo kwota była znacząca i Szwedzi dzięki niej prowadzili tą swoją wojnę dla nas korzystną, jako dla państwa. Bo rozbite Niemcy były dla nas akurat jak najbardziej na rękę. 5,5% to było dużo, to były ogromne pieniądze, które pozwoliłyby temu państwu stworzyć własną siłę morską, stworzyć garnizony, armię, etc., etc. To były naprawdę duże, duże pieniądze. Ja tylko powiem o tym, że Gdańsk w tamtym czasie, niektórzy historycy tak uważają, jego dochód był porównywalny do dochodu całego państwa, które miało w tym święcie 1 000 000 km², w związku z tym prawie, że to jest duże państwo. W związku z tym możemy zobaczyć, jak to bogate jest miasto i jak duże pieniądze moglibyśmy zyskać. Problem tylko był w tym, że nasz król lubił pieniądze bardzo, ale jeszcze bardziej lubił je wydawać i perspektywa, że mógłby je otrzymywać rok po roku, była mniej kusząca niż to, że mógłby nagle dostać wszystko albo jakąś dużą kwotę. Zażądał kwoty 800 tysięcy, no i gdańszczanie taką kwotę zdobyli. Niecałą, bo na początku dali mu 400 tysięcy. Król był zadowolony. W Warszawie oczywiście zaraz zaczął je wydawać i to z taką wzmożoną siłą. Później dostał 50 tysięcy. Był w dalszym ciągu zadowolony, choć nieco mniej. A kiedy upomniał się o kolejne 350 tysięcy, gdańszczanie powiedzieli mu, że proszę, drogi królu, zajrzyj do kasy swojego państwa. Tyle dokładnie jesteście nam winni. No i tutaj już to się królowi absolutnie nie spodobało i postanowił w tym momencie zadziałać tak, że włos się na głowie jeży. Znaczy postanowił wrócić do stanu pierwotnego i powiedzieć, no to w takim razie ja chcę w dalszym ciągu te 5,5% rocznie. No gdańszczanie to byli kupcy. To byli ludzie, którzy na takie diktum postanowili nie reagować i powiedzieli, że oczywiście nie ma mowy o tym, żeby zapłacili jakiekolwiek pieniądze. W związku z tym król, a posiadał pewne okręciki, które sobie postawił w czasie przygotowań do wojny z Szwecją, wysłał je pod admiralicją Arnta Spieringa pod Gdańsk i one miały tam te pieniądze zyskiwać. Długo nie zyskiwały, bo mimo zimowej pory nagle na redzie portu pojawili się Duńczycy i po prostu jakby ręką odsunęli te mikre siły polskie i powiedzieli nie, 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 królu Polski, możesz robić cokolwiek chcesz, ale handel z Gdańskiem my chcemy utrzymywać w dalszym ciągu. Zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz, że król Danii Christian był właściwie, można powiedzieć, w jakim stopniu zaprzyjaźniony z Władysławem IV, miał wspólne interesy. Mimo to, jak można by zwrócić uwagę, handel z Gdańskiem za czasów Zygmunta III to były największe dostawy zboża z tego miejsca. Był na tyle ważny dla Europy Zachodniej, że ona nie zamierzała tutaj jakichś kaprysów króla polskiego i jego decyzji dziwnych wspierać i uznała, że po prostu należy z tym skończyć. Władysław IV był rozczarowany mocno, zezłoszczony, no i skompromitowany. Szlachta polska oczywiście nie podzielała tutaj smutków króla, raczej się z tego śmiano. W tym okresie właśnie, w okresie tych rozmów o cłach w Gdańsku pojawił się Martin Opitz. No i teraz wypadałoby nam powiedzieć nieco o jego śmierci. Ja muszę przyznać, wielokrotnie tutaj przy okazji rozmaitych...
No jak to, pojawił się w Gdańsku, od razu o śmierci będziesz mówił?
Tak, dlatego, że chciałbym tutaj zacytować Gintera Grassa. Ginter Grass w którymś momencie w książce Turbot taki tworzy obraz momentu zarażenia się dżumą poprzez Martina Opitza i robi to w następujący sposób. Kiedy Martin Opitz von Boberfeld latem roku 1639 żebrakowi, który wyciągnął rękę pod świętą Katarzyną, dał srebrnego guldena i będąc z natury oszczędny, chciał dostać użebrane przez żebraka miedziaki, wraz z otrzymaną resztą nabawił się czarnej śmierci. Póki jeszcze coś mu wychodziło, napisał list do Oxenstierny, kanclerza Szwecji Władysława Króla Polski i zjadł trochę dorsza, którego dziewka kuchenna przyrządziła mu w sosie koperkowym. Dżuma w mieście. Śmierć Martina Opitza to właściwie tym została spowodowana. I warto przy okazji może opowiedzieć ciut na temat samej choroby, a właściwie może nie tyle choroby, bo dżuma jest, każdy z nas może sobie poczytać o tej chorobie strasznej, na szczęście już nas nie odwiedzającej, ale powiemy sobie chwileczkę o tym, jak miasto Gdańsk radziło sobie w sytuacji, kiedy epidemia pukała do drzwi, kiedy wiedziano o tym, że zaczyna ona się pojawiać, jak duże było zagrożenie i jak sobie władze miasta z tym radziły. Na początku, jak starały się zapobiec wejściu tej epidemii do środka miasta jakby. No i później, kiedy ona się pojawiła, jak starały się temu zaradzić. Był to, od razu powiem na samym początku, wielki problem i rzeczywiście zagrożenie, jakie niosła epidemia wówczas dla mieszkańców miast, było duże. Ja tylko powołam się tutaj na taką, na takie jedne liczby. Mianowicie, około Gdańsk, około roku 1625 roku, czyli mniej więcej, Martin Opitz się pojawia w latach 30., pod koniec lat 30., więc możemy sobie troszeczkę dodać, to jest około 60 tysięcy mieszkańców. W 1650 roku, czyli 25 lat później, pokolenie później, tych mieszkańców jest 65, optymiści sądzą, że 70 tysięcy. Więc zwróćmy na to uwagę. Ćwierć wieku i właściwie 5 tysięcy mieszkańców więcej. Może ciutkę więcej. Co to znaczy? To znaczy, że generalnie, kiedy epidemia pojawiała się w mieście, można się było liczyć z poważnymi, dużymi stratami. Ta epidemia, która zajrzała do Gdańska w latach 30. XVII wieku, była może nie tyle łagodna, ale łagodniejsza od tej, która miała przejść w wieku XVIII. W 1709 roku dżuma ponownie, kiedy ponownie zagościła w Gdańsku, to nazwano ją wielką dżumą, dosłownie grosse pest. I to już była strata mieszkańców na poziomie połowy. Co się z tym wiązało? No, wiązało się to z tym między innymi, że do dzisiaj w muzeum w Hamburgu możemy znaleźć ulotki, które po takich wydarzeniach kolportowano po całej w zasadzie Europie, ale przede wszystkim po krajach niemieckich, zapraszając mieszkańców do miasta. Wyludnienie było duże. W związku z tym od tego należałoby zacząć, że ten lęk, który wówczas ludziom towarzyszył, lęk istotny, no był w znacznym stopniu zasadny. Ludzie pamiętali, ludzie wiedzieli, że kiedy zbliża się to niebezpieczeństwo, to jest to niebezpieczeństwo poważne i będzie się to wiązało z dużymi stratami.
Dobry jesteś, bo wszyscy mówią o koronawirusie, a ty od razu z dżumą wyjechałeś.
A to taki przypadek.
Proponuję, żeby słuchacze poszli umyć ręce, my posłuchamy muzyki i wrócimy po przerwie.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Witam po przerwie. Waldemar Borzystowski zaczął nas tu straszyć przed przerwą, nawet nie pandemią, tylko zwykłą, że tak powiem, dżumą.
Przy czym to należy zwrócić na to uwagę, że wówczas zarówno medycyna, jak i no, same miasta, nie powiem, że prosiły się, bo to trochę ten, ale widać wyraźnie, że nie były w stanie tej sytuacji zaradzić. Po pierwsze, sądzono przez długi czas, że choroba dżuma jest związana z tak zwanym złym powietrzem. W związku z tym nie przypuszczano nawet, że to są pchełki, które na szczurach wędrują. Zresztą w ogóle historia, gdybyśmy na nią popatrzyli, zawsze patrzymy na tą historię z perspektywy człowieka. Ale przecież na tej planecie żyją też inne stworzenia. One też wnoszą w nasz świat rozmaite zagrożenia, niebezpieczeństwa. One też toczą swoje wojny, można by było powiedzieć. Sama historia, powstała nawet książka, jest taka historia brudu. Historia naszych zachowań związanych z higieną, z medycyną, no też jest jakby tematem na zupełnie też inną rozmowę. Jak w Gdańsku sobie radzono w ogóle z chorobami? Byli medycy, wspominaliśmy o tym, jak rozmawialiśmy o Natanielu Wolfie, że on w którymś momencie miał trudności ze znalezieniem tutaj pracy. Medycy to również są ludzie cechów. I one się dzielą na dwie grupy. Takich medyków, byśmy mogli powiedzieć, klasycznych, czyli zajmujących się chorobami i chirurgów, którzy wykonują rozmaite czynności, czyli przeprowadzają, byśmy mogli powiedzieć, zabiegi w ograniczonym jakimś tam zakresie, chociaż rączki i nóżki potrafią uciąć żołnierzom rannym, ale te operacje, no tak jak możemy sobie wyobrazić, do momentu wynalezienia narkozy, czyli do XIX wieku właściwie można było powiedzieć, no jeżeli pacjent zemdlał szczęśliwie podczas operacji, no to można było jakiś drobiazg tam mu usunąć, ale to nie były operacje, które w dzisiejszym rozumieniu tego typu zabiegów, ponieważ właściwie choć robiono badania anatomiczne, choć były już sekcje zwłok, w XVI wieku już przeprowadzono takie sekcje zwłok w gimnazjum akademickim pokazowe, to jednak medycyna nie była tutaj, byśmy mogli powiedzieć, mocna. Ludzie też korzystali z pomocy medyków, głównie ci, których na to było stać. W związku z tym ci, którzy byli mniej zasobni, korzystali z pomocy medyków, balwierzy i rozmaitych innych, którzy byli poza granicami miasta. Czyli byśmy mogli powiedzieć takich partaczy, ale już nie robiących garnki, ale partacze medyków. Przy czym to słowo partacze jest troszeczkę tutaj, powiedział, nieszczęśliwe. To znaczy oni po prostu nie należeli do cechu, bo czasami bywało tak, że oni byli dobrymi fachowcami. W związku z tym wypełniali też jakąś lukę, ludzie chodzili tam, mogli liczyć na przyjęcie i zapłacenie nieco tańszych pieniędzy. Jak miasto przygotowywało się, no bo wiedząc o tym, że takie fale nadchodzą, jak starało się temu zaradzić? No budowano domy, byśmy mogli takie lazarety. Taki lazaret, jeżeli chodzi o dżumę, istniał w pobliżu ulicy Dyrekcyjnej, w pobliżu bramy świętego Jakuba, gdzieś tam byśmy mogli powiedzieć w tych okolicach dzisiejszego Zieleniaka, albo gdzieś, czyli poza murami miasta. To była istotna rzecz, żeby tego typu budynki znajdowały się poza. No, chodziło oczywiście o to, żeby chorujący nie zarażali. Stosowano również tą kwarantannę, a sami mieszkańcy, którzy wychodzili na ulice miasta, starali się również zabezpieczyć, czy poprzez maseczki, czy poprzez palenie rozmaitych rzeczy. Jest taki obraz przedstawiający wieżę więzienną, śmierć wędrującą ulicami miasta, wieżę więzienną i tam możemy zobaczyć, jak prawie że wszyscy, łącznie z dziećmi, palą fajki. Palą fajki, w nich czasami palą rozmaite zioła. Istniało takie przekonanie, że jeżeli w domu na przykład zagościło naszym takie złe powietrze, to nie wystarczy otworzyć okna i drzwi, ale przygotowywano taką specjalną prochową bombę, można by było powiedzieć, podpalano ją i ten wybuch miał dostatecznie spowodować, że to złe powietrze wymknie się na zewnątrz. Oczywiście mogło się równie dobrze wymknąć ze ścianami. Nie było to wcale takie mało prawdopodobne. Pomysłów było wiele. Między innymi taki, żeby na przykład nie jeść chleba, który byłby zbyt miękki, bo sądzono, że powietrze jakby świeży chleb wchłania. Starano się na przykład, kiedy ktoś zmarł na zarazę, włożyć mu do ust chleb, po to, żeby te zarazki nie wydostały się na zewnątrz. Oczywiście po mieście w tym momencie chodziły plotki, że ten chleb później jest sprzedawany. W związku z tym makabry było w tym wszystkim mnóstwo i sytuacja właściwie wyglądała w ten sposób, że kiedy dżuma się pojawiała w mieście, to starano się przede wszystkim izolować i starano się przede wszystkim w miarę możliwie, mówiąc brzydko, zwłoki gdzieś za miasto wywieźć i pogrzebać. W ówczesne cementarze tych osób chorych na dżumę starano się otoczyć murem. Starano się jakby to powietrze, które z tego cmentarza mogłoby się wydostać, również ograniczyć do pola tego muru. Na samym początku oczywiście wszystko wydaje się jeszcze normalne w mieście. Od czasu do czasu biły dzwony. Dzwony też są bardzo ważne, bo dzwony też mają tą moc magiczną. Przypisywano im, że potrafią odegnać złe rzeczy. Ale też i na samym początku wszystko właściwie wydaje się jeszcze do ogarnięcia. Znaczy zmarli trafiają do trumien, trumny są wywożone na cmentarz. Później się okazuje, że już tych trumien jest za mało, że ta jedna trumna jest taką trumną, myśmy mogli być w ruchu wahadłowym. Znaczy ona wędruje na cmentarz, tam zmarły jest wysypywany z tej trumny, trumna wraca po następnego. W okresie letnim, a zaraza miała to do siebie i to można wyraźnie sobie prześledzić, bo dokładne są informacje dotyczące, ile osób umierało, w jakich miesiącach i widać wyraźnie, że ten lipiec, sierpień, wrzesień to są te miesiące najtrudniejsze. W tym momencie już się nikt nie bawi, właściwie są wozy, wozy są upychane zmarłymi, są wywożeni oni poza miasto i tam chowani. W związku z tym rzeczywiście jest to teatrum grozy, tak byśmy mogli powiedzieć. W takiej książce Waltera Benjamina, nie tak dawno wydanej, Źródła dramatu żałobnego w Niemczech, sporo miejsca poświęcił ten autor opicowi, wiele go przywołuje i tam między innymi pisze też o czymś, co jest charakterystyczne w zasadzie dla baroku. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji, podczas której no, rodzimy się i umieramy na starość. Jeżeli się nie przytrafi nam jakaś choroba, ta perspektywa szybkiego rozstania się z życiem i nagłego, o ile nie jeździ się w sposób szalony samochodami, to raczej no, nie wydaje się odległa. To, co jest charakterystyczne dla tych ludzi baroku, jest to, że z jednej strony oni są bardzo mocno w taki, byśmy mogli powiedzieć, żarłoczny w jakimś stopniu sposób przywiązani do życia. Chcą jeść dosłownie. Ludzie grubi, to widać, że są ludzie, którzy mają się dobrze. Pić, tak, że chcą się kochać. Ale równocześnie mają też taki, tak, wynika to z tego przeświadczenia, że za chwilę może się pojawić coś, co to życie przetnie. I stąd między innymi bardzo często taka wizja na epitafiach rozmaitych barokowych, że ta śmierć nadejdzie niebawem. Śmierć Martina Opica, która miała miejsce dokładnie 20 sierpnia 1639 roku, jest, no, prowadziła taki zamęt spory, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło później. Wspomniany tutaj Bartolomeusz Nigrinus na życzenie Opica spalił to, co mógł. Czy były tam rzeczywiście listy, tak jak się przypuszcza, do kanclerza Oxenstierny? Trudno powiedzieć. Sam Oxenstierna kiedyś powiedział o królu polskim: nikła mądrość światem rządzi, o Władysławie IV i o jego decyzji dotyczącej spraw związanych z cłami, więc być może rzeczywiście jest tak, że Opic mógł korespondować z kanclerzem szwedzkim, mógł być agentem podwójnym. Ja wspomniałem już o tych motywacjach. Człowieka, który w którymś momencie jest wygnańcem, musi się utrzymywać, musi patrzeć na to właściwie, co ci wielcy robią z maluczkimi. Co by świadczyło o tym, że tak mogło być? Zaraz po śmierci Opica do jego mieszkania wchodzą ludzie miasta, straże miejskie, rekwirują to, co tam jest,
czyli podejrzewali,
czego Nigrinus nie znalazł. Tu nie jest w zasadzie powiedziane, tak jak powiedziałeś na samym początku, nie jest powiedziane, że on musiał koniecznie na rzecz Oxenstierny szpiegować. Na pewno władze miejskie chciały poznać to, co w listach było od króla, bo to były jakby rzeczy ich interesujące. I rzeczywiście przez długi czas jest tak, że ten majątek jego osobisty nie jest udostępniany rodzinie. To jest ewenement pewny. Druga rzecz, która się rzuca w oczy, jest też ciekawa. Sama postać Bartolomeusa Nigrinusa, jego przyjaciela, można powiedzieć, tego człowieka, który u niego mieszka. Kiedy się przynosi do Warszawy, nagle się okazuje, że staje się księdzem katolickim. W związku z tym można przypuszczać, że ta sympatia jego nie tyle do katolicyzmu, co do Rzeczpospolitej, była już wcześniej gdzieś w jego sercu i mogła powodować, że obaj panowie mieszkający przy ulicy Chlebnickiej na zapleczu dworu Artusa prowadzili jakieś gierki własne. Gdańsk był miejscem idealnym, jeżeli chodzi o prowadzenie tego typu działań agenturalnych, no bo właściwie miał dużą autonomię i zawsze tutaj każdy mógł się pojawić na zasadzie takiego dużego bezpieczeństwa. Nikt raczej by mu tej krzywdy nie zrobił. związku z tym to jest charakterystyczne. Nic nie mówiliśmy właściwie o poecie, albo niewiele mówiliśmy o poecie, a warto by było, żeby chociaż wspomnieć odrobinę. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia grobu Martina Opica w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku. On znajduje się, jak wchodzimy po lewej stronie, przy kaplicy świętej Anny, nie tak dawno, chyba w dalszym ciągu, tam jest tuż nad nim rzeźba słynna pięknej Madonny. Ja na końcu chciałbym przeczytać kilka zwrotek takiego dowolnie, bym powiedział, tłumaczonej pieśni. Może się spodoba. To jest tłumaczenie takie niedoskonałe, ale oddaje jakby sens barokowej twórczości i tego, co Martin Opitz miał chyba też nam w jakiś sposób do powiedzenia. Och, kochanie, pośpieszmy się. Wciąż mamy czas. Cierpienie trwa tak długo i ciężko zniesie samotności. Bo szlachetne prezenty pięknej młodości krok po kroku, wszystko co mamy, musi zniknąć. A więc syćmy się teraz owocami młodości, gdyż musimy odejść. Nasze lata ucieczki, jeszcze doświadczasz miłości, więc mnie kochaj, oddaj mi siebie, cokolwiek uczynisz, jesteśmy przegrani. Czułbym się źle, gdyby chociaż odrobinę z jego poezji nie zagościło podczas tej audycji. Dla niego Gdańsk nie był miejscem szczęśliwym, ale możemy sprawić, odwiedzając to miejsce, czytając jego, wspominając jego tutaj pobyt, że w jakim stopniu przyczynimy się do jego pozagrobowego szczęścia.
Z tą myślą zostawiamy czytelników. Bardzo ci dziękuję za
dziękuję również.
Kolejną interesującą opowieść. Naszym gościem był Waldemar Borzestowski. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Dziękuję.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.